Tak, jesteśmy już, można powiedzieć, w połowie naszego kursu. Czy już zdążyliśmy się czegoś nauczyć? Jakie jest wasze wrażenie? Tak, tak.
Cierpliwości.
Połowę obozu można poznać też po tym, że wszyscy są bardzo zmęczeni, tak? Bo żyjemy tutaj na dość dużym tempie i no właśnie. Ja jestem bardzo zadowolony z, nazwijmy to, postępów w mojej małej grupie. Oczywiście za wcześnie, żeby mówić o jakichś trwałych owocach, ale sporo rzeczy już odkryliśmy, które nas, można powiedzieć, zachwyciły. Podczas wczorajszego spotkania w małej grupie, wśród kilku takich ważnych myśli, a wczoraj chyba skończyliśmy drugie spotkanie, albo jesteśmy w połowie, była to myśl z drugiej lekcji, że w naszych modlitwach jest mało miejsca na rozmyślanie o Bogu, na poznawanie Go. Zazwyczaj w modlitwie skupiamy się na nas samych, na naszych potrzebach, czasami zachciankach, swoich problemach, a mało na Bogu. I kiedy przygotowywaliśmy ten zeszyt, to ta myśl była jedną z kilku takich najważniejszych z tego zeszytu, bo przypomniałem sobie o tych zasadach, które mówią, że warto w ten sposób patrzeć na modlitwę. To nie jest tylko wyrażanie tego, co chcę, co myślę, co czuję, ale jest to też poznawanie Boga i Jego wielkości. I wczoraj rano usiadłem sobie tutaj, mamy takie miejsce, jest trochę cienia nad rzeką. Patrzyłem na piękne wzgórza, słuchałem dźwięku rzeki, która płynie obok i modliłem się, no, zapominając o jakichś swoich potrzebach i problemach, raczej podziwiając Boga za to, jak stworzył ten świat. Aby nauczyć się modlić, potrzebujemy dwóch rzeczy. Mówiliśmy o tym podczas pierwszego wykładu. Pierwsza z nich to właściwy obraz Boga. Druga to właściwa postawa w naszym sercu. Dlatego zajmujemy się modlitwą Ojcze Nasz, której uczył Jezus. Jezus doskonale zna Boga Ojca, jest z Nim jedno. Jest też najdoskonalszym Jego objawieniem. I modlitwa Ojcze Nasz jest wspaniałą okazją, by to objawienie Boga poznać, tak? Czyli poznać, jaki jest Bóg. I wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, dotyczyło spraw wielkiego kalibru, tak? Zazwyczaj związanych z niebem. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, bądź ponad wszystko inne w moim życiu, coś wielkiego. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak w niebie, jak i na ziemi. Są to wielkie sprawy, które sięgają aż do nieba, aż do wieczności. Ale dzisiaj potrzebujemy udać się na drugi biegun relacji z Bogiem, bo tak Jezus prowadził swoich uczniów, ucząc ich modlitwy. I dzisiejszy fragment modlitwy Ojcze Nasz zaprasza nas od tych spraw wiecznych, wielkich, kluczowych, związanych z wiecznością, ze zbawieniem, z wolą Boga. Zaprasza nas do tych spraw najprostszych, do dnia dzisiejszego, do obecnej chwili, do tu i teraz i naszej najbardziej podstawowej życiowej potrzeby. Ewangelia Mateusza 6:11. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Aby właściwie się modlić, potrzebujemy właściwego obrazu Boga. W jaki sposób Bóg nam objawia się tutaj w tym fragmencie? Co Jezus chciał pokazać o swoim Ojcu? Okazuje się, że Bóg jest Panem wszystkiego. Nie tylko wieczności, zbawienia, nie tylko spraw największego kalibru, ale jest też Panem dnia dzisiejszego i nawet Panem tej chwili, która jest teraz. Więc Bóg jest Panem całego naszego życia, począwszy od naszej podstawowej potrzeby, od kromki chleba, aż po wieczność i nasze zbawienie. Jak to zobrazować? Kiedy byłem dzieckiem, razem z moim bratem słuchaliśmy różnych bajek na kasetach magnetofonowych. Starsze pokolenia wiedzą, o czym mówię. Młodzi też zaczynają nosić walkmany, więc też wiedzą. Na takich kasetach były nagrane różne bajki i prawie każdego wieczoru mogliśmy sobie taką jedną bajkę z moim bratem włączyć. Tata gasił światło, włączał nam kasetę i słuchaliśmy bajek. Pamiętam dwie. Pierwsza z nich, dosyć niewinna, słuchowisko nosiło nazwę Trapcio. Była to historia czy przygoda takiego poczciwego trabanta, który miał niezłe kłopoty, ale spotkał małego chłopca, który pomógł mu tam przejść jakieś trudności i się zaprzyjaźnili. Ale też była druga bajka, o wiele bardziej ciekawa dla mnie. Była to pewnego rodzaju baśń z morałem. Historia dwóch sióstr, dobrej i złej. Jedna z sióstr była dobra dla ludzi, współczuła im, kiedy mieli problemy, karmiła, kiedy byli głodni, kiedy potrzebowali pomocy, to jej udzielała, a druga nie robiła nic z tych rzeczy, była skupiona tylko na sobie. I kiedy nastał głód w tamtym kraju, ta, która współczuła, doświadczała małych cudów. Na czym one polegały? W chlebaku, który miała, jej chleb nigdy się nie kończył, a w dzbanie nigdy nie kończyła się woda. Bajki to bajki i baśnie, ale ja chcę, żebyście posłuchali pewnej historii, która wydarzyła się naprawdę i jest troszkę podobna do tej, którą opowiedziałem. Bóg w wyjątkowy sposób objawiał się Izraelowi, a także nam w historii zbawienia. Więc było to około 800 lat przed Chrystusem. W królestwie Achaba, było to północne królestwo Izraela. Achab był złym królem, wprowadził kult między innymi Baala. Bóg powiedział, że nastanie susza, która przypomni ludziom, kto jest prawdziwym Bogiem. Brakowało wody, brakowało pożywienia i nastał wielki głód. I Bóg postanowił zatroszczyć się o proroka Eliasza, którego Achab zresztą prześladował. I Bóg zrobił to w wyjątkowy sposób. Nie będę czytał całego fragmentu, postaram się to opowiedzieć, tak jakbyśmy byli dziećmi, które słuchają bajki przy zgaszonym świetle. Bóg powiedział do Eliasza: odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku. Krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc Eliasz, aby uczynić to, co Pan mu nakazał i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pił z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Wiele razy w Bożym Słowie Bóg objawia nam się jako ten, który troszczy się o nasze podstawowe potrzeby. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Boże, jesteś Ojcem, który troszczy się o nas od tych najmniejszych spraw, najbardziej podstawowych, kromki chleba, aż po wieczność i nasze zbawienie. Więc potok wysechł i znowu Eliasz nie miał co jeść i co pić. Wówczas Bóg powiedział do niego takie słowa: wstań, idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła. Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: weź proszę też dla mnie kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana Boga Twego już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę mnie i mojemu synowi ostatni posiłek, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i twemu synowi zrobisz za chwilę, zobaczysz. Bo Pan Bóg Izraela rzekł, dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści z powrotem deszcz na ziemię. Poszła owa wdowa i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Bóg wypowiedział przez Eliasza. W historii zbawienia mamy wiele momentów, w których Bóg objawia się jako ten, który troszczy się o nasze najbardziej podstawowe potrzeby. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Boże, jesteśmy od Ciebie zależni nie tylko w tych największych sprawach naszego zbawienia, naszej wieczności, rozwiązania problemu naszego grzechu, ale jesteśmy od Ciebie zależni również w tych najmniejszych sprawach, najprostszych. I dziękujemy, że się o nas troszczysz, począwszy od tej kromki chleba. Aby się modlić, potrzebujemy właściwego obrazu Boga i Bóg zadbał o to, żeby taki obraz dotarł do Jego dzieci. Wiecie, kiedy ktoś się o nas troszczy w tak wyjątkowy sposób, robi to też w pewnym celu. Po co Bóg się troszczy o nas nawet w takiej małej sprawie jak kromka chleba? Dlaczego obiecuje, że się o nas zatroszczy w tym temacie? Przecież moglibyśmy sobie zazwyczaj poradzić sami. Jaki jest w tym cel? Kilka wersetów dalej, już dalej niż modlitwa Ojcze Nasz w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale czytamy takie słowa Jezusa. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec Niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Nie troszcie się więc zbytnio, nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co będziemy się ubierać, bo o to wszystko zabiegają poganie. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszcie się już więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Żeby się modlić i odpowiednio też ufać Bogu, potrzebujemy rozumieć, jaki On jest. Jezus doskonale zna Ojca i to, co mówił, to, jak żył, to, co pokazał, jest objawieniem Boga. I w tym 6 rozdziale tak naprawdę Jezus dokonuje pewnej rewolucji w tym sposobie myślenia tamtego pokolenia, jeżeli chodzi o to, kim Bóg jest, w jaki sposób działa w naszym życiu. W tamtym czasie człowiek myślał, że Bóg jest od tych wielkich spraw przede wszystkim. Jest wielki, święty, niedostępny, załatwia nam sprawy zbawienia i tak dalej. Ale czy schyla się, żeby podać nam kromkę chleba? Ludzie myśleli, że tak nie jest, dlatego sami ciągle o to się troszczyli. Ale Jezus pokazał im ten prawdziwy obraz Boga. Tak, Bóg jest wielki, jest stworzycielem, jest autorem wszelkich źródeł, z których korzystamy, ale jednocześnie w jakimś celu chce zatroszczyć się o nasz chleb powszedni. Dlaczego? Jaki ma w tym cel? Przecież zazwyczaj radzimy sobie z tym sami. Bóg odciąża nas od zmartwień związanych z materią. Mówi, nie troszcie się zbytnio o te sprawy, o swoje życie, o to, co będziecie jeść, co będziecie pić. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, czego potrzebujecie. W ostatni dzień obozu dla dzieci w Złotym Jarze mieliśmy takie świętowanie i każdy mógł powiedzieć to, co najbardziej mu się podobało i za co jest wdzięczny za te kilka dni tam w Górach Złotych. I zwróciłem uwagę na wypowiedź jednego z nastolatków, który już nie jest dzieckiem, ale jeszcze nie jest opiekunem grupy, więc był w tym środkowym pokoleniu, które już się angażuje, próbując pierwszy raz gdzieś służyć młodszemu pokoleniu. No i ten chłopak wstał i powiedział, Cieszę się, że tak fajnie spędziliśmy początek wakacji w takiej atmosferze wspaniałej. Drogie dzieci, naprawdę na to zasłużyłyście. I słowa tego młodzieńca bardzo mnie ucieszyły, bo on rozumie, że dziecko powinno mieć pewnego rodzaju środowisko, póki jest dzieckiem, tak? W pewnym sensie zasłużyło na to, żeby mieć normalne dzieciństwo. I to jest ślad Bożego sposobu myślenia. Bóg chce nas odciążyć z pewnych rzeczy. Tak jak dziecko nie myśli o pewnych sprawach, nie martwi się o to, czy chleb będzie rano na stole, bo o to się martwią rodzice. Tak samo my jako dzieci. Bóg robi wszystko, byśmy nie musieli się o to martwić. Byśmy mogli poświęcić nasz czas życia na inne rzeczy. Werset 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko ja wam dodam. Dam wam wody, dam wam chleba. Mąka się nie wyczerpie, dzban z oliwą będzie ciągle pełny. Ja zatroszczę się o was po to, żebyście mogli poświęcić się innym rzeczom. Szukajcie najpierw mojego królestwa, spraw najważniejszych z mojego punktu widzenia, a ja się zajmę całą resztą. Nie wiem dlaczego, ale każde pokolenie lubi odbiegać od tej zasady. Czy to moje pokolenie, czy starsze pokolenia, czy pokolenia, o których czytamy w Bożym Słowie za czasów Jezusa, wszyscy się martwili o te rzeczy, o ten chleb. Czy za czasów, kiedy naród wybrany chodził po pustyni, tam co chwilę wypływał ten problem. Jakaś siła pchła człowieka, by wyręczyć ojca w tej trosce. Jesteśmy jego dziećmi, ale nie zachowujemy się w tym aspekcie jak dzieci, które wiedzą, że i tak chleb rano na stole będzie. Chcemy za wszelką cenę o własnych możliwościach ten problem zawsze rozwiązywać. Można by powiedzieć, że takie życie to jest zmarnowane życie, jeżeli kręci się ono wokół tematów materialnych, wokół utrzymania, wokół jedzenia, picia, ubrania i tego wszystkiego. Jest to życie z Bożej perspektywy zmarnowane. Poznałem kiedyś człowieka, było to bardzo daleko od domu. Był to człowiek, który ufał Bogu. Kilkadziesiąt lat temu wyjechał z Polski, żeby zarobić trochę pieniędzy na swoją rodzinę. I faktycznie tutaj w Polsce ich sytuacja nie była najlepsza. Ale zostawił tutaj swoją żonę, też swoje dzieci. I ta chwila trwa od 30 lat. Pojechał, jak to się kiedyś mówiło w Polsce, za chlebem. Dlaczego? Czyż Bóg nam nie obiecał, że to On da nam powszedniego chleba, a my mamy zająć się sprawami ważniejszymi? Czy Bóg nam nie obiecał, że nie pozostawię cię, nie porzucę, możesz mi zaufać? Dlaczego się tyle troszczycie o te sprawy? Dlaczego ciągle o nich myślicie? Dlaczego przede wszystkim o tym rozmawiacie? Jest to z Bożej perspektywy marnowanie życia. I ludzie nie doświadczają spraw Królestwa Bożego, nie troszczą się o nie, bo troszczą się o kromkę chleba. Dlatego Jezus, kiedy miał okazję, próbował ich obudzić z tego sposobu myślenia i mówił, nie troszcie się zbytnio o te sprawy. Przecież ojciec wie, że tego potrzebujecie, a kiedy ojciec wie, że dziecko jest głodne, zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby je nakarmić. Szukajcie najpierw mojego królestwa i jego sprawiedliwości, a ja wam dodam tego, czego wam brakuje. Więc uczymy się modlitwy Ojcze nasz, który jesteś w niebie, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Troszczysz się o nas, od kromki chleba począwszy, na zbawieniu i wieczności kończywszy. Chcę ci ufać, chcę ci pozwolić troszczyć się o te sprawy, a samemu zająć się tym, co jest w życiu najważniejsze. Gdyby mój kolega tak zaufał Bogu, gdyby zrozumiał istotę modlitwy, którą ma wyrytą w pamięci, bo zamiast jechać za chlebem, pozwoliłby Bogu działać, a jego królestwo by się rozszerzało, choćby w jego rodzinie, mógłby zostać z nimi i służyć im. Bóg się troszczy o nas, od kromki chleba począwszy, by dać nam czas i przestrzeń na rzeczy o wiele ważniejsze niż sprawy utrzymania. Między innymi na relacje z bliskimi, troskę o nich, na relacje z innymi ludźmi, na sprawy Jego Królestwa, też na głoszenie Jego Ewangelii. Więc mam takie wyzwanie, ono nie dotyczy wszystkich z nas, ale niektórych dotyczy, nie jedź za chlebem. I nie mówię tutaj o wyjeździe za ocean, bo nie trzeba wyjeżdżać za ocean. Czasami człowiek jedzie za tym chlebem, czyli zostawia rzeczy ważniejsze, by poświęcić się zarobkom, wychodząc codziennie do pracy. O to się troszczy, o to zabiega, o tym myśli, o tym się martwi, o tym mówi na grupie, o tym mówi w tematach do modlitwy. A obok rosną jego dzieci, które mają słabe relacje z ojcem. Bóg daje nam kromkę chleba i mówi, możesz zająć się sprawami mojego królestwa. Niech moje panowanie się rozszerza w twoim życiu. Nie musisz się już martwić. Jeżeli tak jest, jeżeli Bóg daje codzienny chleb, pokazał to w wielu miejscach historii zbawienia. Eliasz był karmiony przez kruki, które przynosiły chleb. Później przez wdowę, której mąka nigdy się nie wyczerpała, czy oliwa potrzebna, żeby zrobić podpłomyk. To taki sam Bóg jest dzisiaj obecny w naszym życiu i naprawdę możemy porzucić zmartwienia albo ciągłe rozmyślanie o sprawach materialnych. Jest to jeden z gorszych sposobów, żeby zmarnować swoje życie. Troszczyć się zbytnio o te sprawy. Potrzebujemy być trochę bardziej jak dzieci, które nie wiedzą skąd, nie wiedzą jak, ale jakoś chleb codziennie na stole jest. W każdym pokoleniu ten problem wychodził. Ludzie lubią uporczywie trzymać się własnych starań. Oni chcą zarobić na ten chleb, oni chcą o tym myśleć, rozmawiać, kombinować. Myśleć o każdej zaoszczędzonej złotówce. Ktoś kiedyś powiedział, że pieniądze są najlepszym sługą, ale są najgorszym panem. I tak, za naszą postawą, że sam zaspokoję swoje potrzeby, może stać aż taki poważny problem serca, że sprawy materialne są naszym panem. I to już nie materia służy nam, czyli myślimy o rodzinie, o wspólnocie, o Ewangelii, o Bogu, a tamte sprawy po prostu się dzieją, są dodatkiem, ale jest na odwrót. To pieniądze, materia, utrzymanie, wzbogacenie się, zarobienie kilku milionów w ciągu kilku lat, taka perspektywa, to jest bożkiem, a cała reszta jest na drugim albo trzecim planie. Ludzie zawsze mieli z tym problem. Także w starożytności, kiedy naród wybrany chodził po pustyni. Była tam taka sytuacja opisana w Księdze Wyjścia, 16 rozdział. Ja ją przytoczę w taki skrócony sposób, dlatego że nie zmieściłaby się ona nam na ekranie. Chociaż mamy tutaj... To jest druga część. Proszę, na razie zgaśmy ten fragment, on będzie za chwilę. Zrobię krótki wstęp do tego. To było to 2,5 miesiąca po tym, jak Izraelici wyszli z Egiptu. Wtedy po raz pierwszy brakowało im trochę jedzenia. I zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I co im mówili? Po coście nas zabrali z Egiptu? Może byliśmy niewolnikami, ale rano mieliśmy chleb, a wieczorem po pracy mieliśmy mięso. Po co nas wyprowadziliście? Teraz nie mamy ani tego, ani tego. I całe zgromadzenie, cały lud nabrał takiej atmosfery, żeby szemrać przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Niektórzy zaczęli mówić, lepiej żebyśmy pomarli tam z ciężkiej pracy w Egipcie, niż tutaj z głodu na pustyni. I wtedy Bóg powiedział do Mojżesza, słysząc te narzekania, oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Proszę, jakbyśmy wyświetlili teraz fragment. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami. Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dookoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. To zaś nakazał wam Pan. Każdy z was zbierze dla siebie według swojej potrzeby, omer na głowę. Każdy z was przyniesie według liczby osób, które należą do jego namiotu. Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało. Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego. Kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku. Każdy zebrał według swych potrzeb. Następnie Mojżesz powiedział, niech nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana. Niektórzy nie posłuchali Mojżesza, pozostawili trochę na następne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz. Bóg pokazał w historii zbawienia wiele razy, jak troszczy się o podstawowe potrzeby człowieka, od kromki chleba począwszy, a na sprawach zbawienia kończąc. Człowiek jednak ciągle to chce zepsuć, zabiera Bogu tą możliwość, narzeka. Albo chce za bardzo troszczyć się o te sprawy, co będzie jadł. Była też później opisana w Księdze Liczb kwestia z przepiórkami. Każdy chciał nazbierać jak najwięcej. Chcieli mieć na zapas, tak żeby się już nie martwić. Ale Bóg nigdy nie pozwolił, żeby ten zapas stworzyli. Wszystko gniło, psuło się. Dlaczego? Jaki obraz Boga jest tutaj przedstawiony? Bóg chce, byśmy troski materialne przełożyli na Niego, tak jak dziecko przekłada troski i utrzymanie na Ojca. Żeby to nie było najważniejszą rzeczą w naszym życiu. Tak samo odkładanie, zachowywanie, zabezpieczanie się na przyszłość. On powiedział, ja się o was troszczę. I każdy, kto próbował zostawić to jedzenie, jakby jutro nie było, to przynajmniej będę miał zapas. Przyszły robaki, nastąpiło gnicie, w namiotach śmierdziało, trzeba to było wyrzucać. Mojżesz się dla nich rozgniewał, Bóg też. Cała ta historia kończy się w nieciekawy sposób dla wielu osób, które były uparte przy swoim podejściu. Więc Bóg uczy nas, jak podchodzić do spraw materialnych. Oczywiście, jak się uprzemy, to możemy to źle odczytać, że nie musimy pracować, że nie musimy się troszczyć o materię, ale nic z tych rzeczy nie powiedziałem. Chodzi o to, że Bóg powiedział, zatroszczę się o twój chleb po to, byś ty zajął się sprawami Królestwa Bożego. A jeżeli człowiek zamiast zajmować się sprawami Królestwa Bożego, ciągle myśli o tym chlebie, albo żeby tej manny czy przepiórek nazbierać na zapas, to prędzej czy później Bóg się gniewa na takie podejście. Bo Jego sprawy są dla nas nieistotne, skoro wybieramy służbę mamonie. Ciekawe jest to, że kiedy ludzie stają się zamożni, to wcale ta chęć wyręczania Boga nie maleje, bo chęć odkładania, chęć oszczędzania staje się wręcz momentami obsesyjna i śmieszna. Dlatego, że takie jest serce człowieka. Ono nie chce zajmować się sprawami Boga, tylko swoimi. I Bóg na to nie pozwala, gniewa się. Powiedział, ja sprawię, że będziesz miał co jeść, co się ubrać, ty zajmij się sprawami ważniejszymi. A człowiek mówi, nie, ja muszę zatroszczyć się o siebie, odłożyć, napełnić moje spichlerze. Wtedy będę żył spokojnie, będę szczęśliwy. Bóg mówi nie. W Nowym Testamencie jest taki przykład. Bóg odzywa się do tego człowieka, mówi głupcze, jeszcze tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. Więc Bóg nie zgadza się na takie zmarnowanie życia, jeżeli poświęcamy je przede wszystkim materii. Rozejrzyjmy się dookoła, jest 5 do 10 ważniejszych spraw niż materia. Zazwyczaj są to ludzie i ich los. Ktoś, kto chce się nauczyć modlitwy Ojcze Nasz i chce, żeby była czymś więcej niż wyrytą w pamięci regułką, zrozumie jej istotę. A przy słowach chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj jest niezwykła prawda o nim. Boże, dziękuję Ci, że troszczysz się o mnie od kromki chleba począwszy. To jest to królestwa, to między innymi troska o następne pokolenia. Chodzi tutaj o nasze dzieci, wnuki, także o te następne duchowe pokolenia. O tym też mówi największe przykazanie, tak, będziesz miłował Boga całym swoim sercem, umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest jakiś fundament, to jest to, po co to życie tutaj, na co mamy je zużyć. A sprawy materii? Niech ten obraz kruka, który karmił Eliasza nad potokiem Kerit, czy dzbana z oliwą, która się nie wyczerpała, będzie dla nas, przypomina nam tą prawdę. Patrzymy na tym obozie na ikony modlitwy ludzi ze Starego Testamentu, którzy się o coś modlili i możemy się czegoś z tego nauczyć. Dzisiaj poznamy modlitwę króla Dawida, a następnie jego syna. Nie ma drugiej osoby w Piśmie Świętym, której tak wiele modlitw zostało opisanych, jak modlitwy króla Dawida. Ale jedna modlitwa jest pod pewnym względem szczególna, a nawet niezwykła, jeżeli chodzi o jej treść. Zobaczmy, o co Dawid modli się w pierwszej księdze Kronik, 17 rozdział. Są tu wyciągnięte różne wersety, taka można powiedzieć esencja. Król Dawid, usiadłszy przed Panem, mówił: kimże ja jestem, Panie mój Boże, że dałeś zapowiedź tyczącą domu sługi swego na daleką przyszłość, do końca ludzkich pokoleń? Przeto wielki jesteś, o Panie Boże, nie ma nikogo podobnego Tobie. Dom Twego sługi Dawida niech będzie trwały przed Tobą. Ty bowiem, o Panie zastępów, Boże Izraela, Tyś objawił swemu słudze, mówiąc: zbuduję Ci dom. Stąd to sługa Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą modlitwą, skoro obiecałeś swojemu słudze to szczęście. O co król Dawid modli się? O to, by Bóg uczynił jego wpływ trwałym aż do końca pokoleń. Czy modli się o kolejne pokolenia aż do końca pokoleń ludzkich, do końca świata. Jest to wspaniałe patrzenie w przyszłość. Nie modlić się tylko o bieżące problemy, nie tylko o owoc swojego życia, jak moje dzieci, wnuki, ale dalej. Nauczyć się tej perspektywy po prostu w przód. Z naszej perspektywy jest to dość prosty obraz. Jest to modlitwa, by mieć uczniów, którzy będą mieli swoich uczniów, a ci następnych według wzorca, który poznajemy w drugim liście do Tymoteusza, i tak aż do końca pokoleń ludzkich. Jest to niezwykła modlitwa, bo odciąga nas od spraw, którymi Bóg powiedział, że się zajmie, do spraw, o które On mówi, żebyśmy się troszczyli. Do końca pokoleń ludzkich. Taka perspektywa. Ale dzisiaj zajmujemy się pierwszym pokoleniem, najbliższym nam. Jest ono obecne w większości nawet tutaj na tym obozie. Nasze dzieci fizyczne albo te duchowe. I dla króla Dawida taką osobą był Salomon. Zaobserwujmy to przekazanie wzoru, tą troskę, którą okazał. Zobaczmy najbardziej słynną modlitwę Salomona, która jest zapisana w drugiej księdze Kronik. Ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł Bogu: niech się wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu Dawidowi. Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu. Wówczas odpowiedział Bóg Salomonowi: ponieważ dążenie Twojego serca było nie żeby prosić o bogactwo, o skarby i o chwałę, ani o śmierć tych, którzy Cię nienawidzą, ani o długie życie dla Ciebie, ale pragnąłeś dla siebie mądrości i wiedzy, aby sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem Cię królem. Przeto daję Ci mądrość i wiedzę, ponadto obdaruję Cię bogactwem, skarbami i chwałą, jakiej nie mieli królowie przed Tobą i nie będą mieli po Tobie. Z tych modlitw wyciągamy ten sam wniosek, wniosek o priorytetach. O co się modlić? Salomon mógł prosić o cokolwiek chciał. Mógł prosić o długie życie dla siebie, o bogactwa, o pomnożenie swojego majątku. Ale on jednak wiedział, że sprawy Królestwa Bożego, sprawy ważne dla Boga są tym priorytetem. Więc poprosił o mądrość, żeby zająć się ludźmi, którzy są dzisiaj którym dzisiaj służy jako król. Jakie były rezultaty tej modlitwy? Ostatni fragment, pierwsza księga królewska, 5. Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony. Wypowiedział 3000 przysłów, a pieśni jego było 1005. Przychodzili więc ze wszystkich narodów i spośród wszystkich królów, aby przysłuchiwać się jego mądrości. Jak Bóg działa w naszym życiu? Jeżeli troszczymy się tylko o siebie i zafiksujemy się na zaspokajaniu swoich potrzeb, z których te materialne wydają się najważniejsze, Bóg nie przyłoży do tego swojej ręki. Raczej będzie się gniewał, tak? Raczej zgnije to, czemu chcemy służyć. Ale jeżeli zrozumiemy, że to On daje nam, zaspokaja nasze podstawowe potrzeby, byśmy już nie troszczyli się o tym w naszych modlitwach, w nocnych czuwaniach, ciągle o tym myśląc i rozmawiając, wtedy dopiero robi się miejsce na to, żeby zająć się sprawami Jego Królestwa, zazwyczaj związanymi z drugim człowiekiem i z jego losem. Od tego, jak Salomon sprawuje swoje rządy, zależał los wielu ludzi. I zamiast prosić o swoje sukcesy, o majątek, powiedział: Boże, daj mi mądrość, roztropność, żebym potrafił pomóc ludziom, którym służę. I tak naprawdę nie możesz zrobić nic lepszego dzisiaj ze swoim życiem, niż pomodlić się w podobny sposób. Boże, dziękuję Ci, że troszczysz się o moje potrzeby materialne. Przepraszam, że tyle lat ciągle o nich myślałem, mówiłem, obliczałem. A Ty chcesz, mówisz, chleb powszedni daj nam dzisiaj. Zatroszcz się o dzisiaj, dość ma dzień swojej biedy. O jutro już się nie będę troszczył. A w tym czasie, który bym poświęcił na troskę o te sprawy, zajmę się losem drugiego człowieka. Jak się rozejrzę, jest tych ludzi sporo. Więc człowiek musi wybrać. Modlitwa Ojcze Nasz zachęca, żeby zostawić to, co dla nas, nasz interes, wyjazd za chlebem, a skupić się na sprawach Królestwa. Dzisiaj jest szansa, żeby to przewartościować, zaufać Ojcu, że to jest dla nas lepsze. Więc nie wyjeżdżaj za chlebem. Daj priorytet na rzeczy ważne dla Boga. Rozejrzyj się, masz ludzi wokół siebie, ich los trochę od ciebie zależy. Tych ludzi może być więcej, aż do końca pokoleń ludzkich. Czyż nie szkoda czasu tutaj na ziemi na martwienie się o rzeczy, o które Bóg powiedział, że się zatroszczy? Jesteśmy w połowie obozu i mam nadzieję, że już jakieś myśli udało nam się tutaj gdzieś zapisać jako najważniejsze dla nas. Że ten obraz Boga, który powoli wyłania się z modlitwy Ojcze Nasz, zachwyca was tak, jak mnie zachwyca. Czyż Bóg nie jest wspaniały? Mówi, zatroszczę się o ciebie, a ty poświęć się sprawom ważniejszych. Rozejrzmy się, jest tych spraw naprawdę wiele. Dziękuję.